zobaczyłem zdjęcia z Buczy i mi się ulało. Wszyscy już chyba widzieliście, co się wydarzyło w Buczy, jakich zbrodni dopuściła się rosyjska armia. No, chciałbym to teraz rozebrać na części pierwsze, bo jest tutaj kilka bardzo ważnych elementów, które moim zdaniem trzeba rozważyć. Po pierwsze, sytuacja jest taka, że te mordy, masowe egzekucje, te gwałty, to wszystko dokonało się w ostatnich kilku dniach. W związku z powyższym rodzi się pytanie o przyczynę. Czy rosyjska armia dostała polecenie wymordowania ludzi, bo docierają do nas sygnały, że żołnierze dostali listę ludzi do zabicia. I takie listy powstawały dla bardzo wielu różnych miejscowości w Ukrainie. Na listach tych, podobnie jak w 1940 roku, NKWD dostawała podobne listy i w 1939. I Niemcy w 1939 roku robili dokładnie to samo. Na tych listach są lokalne tak zwane elity, czyli nauczyciele, lekarze, policjanci i inni ludzie, którzy po pierwsze mogliby być liderami społeczności, albo po drugie należą w jakiś sposób do struktur siłowych, w związku z powyższym są niebezpieczni. Więc to, że Rosjanie tworzyli takie listy, jest wielce prawdopodobne. Oczywiście potwierdzenie tego otrzymamy w momencie, kiedy uda się zidentyfikować, jak na razie odkryto ponad 400 ciał w Buczy. To jest 1% ludności miasta, bo to miasto miało przed wojną 36 tysięcy mieszkańców. To potrwa teraz parę dni, bo możliwe, że są jakieś masowe groby, o których jeszcze nie wiemy. Na zdjęciach satelitarnych widać wykopany na szybko masowy grób na trawniku przed cerkwią na przykład. Tam znaleziono 280 ciał. Oprócz tego znaleziono ludzi w studzienkach, porzuconych na ulicy, zakopanych byle jak gdzieś tam w piachu i tak dalej. W każdym razie, jak już będzie pełna identyfikacja, to będziemy wiedzieć, kto został zamordowany i będziemy mogli wyciągnąć z tego jakieś dalej idące wnioski. Na chwilę obecną, moim zdaniem, wszystko na to wskazuje, że to wygląda w ten sposób, że część ludzi została zamordowana przypadkiem. Na przykład jak ten człowiek jadący na rowerze, który dostał kulkę i razem z tym rowerem się przewrócił, to wygląda na przypadkową ofiarę kogoś, kogo zabili dla zabawy albo bo jechał na rowerze. Bardzo wiele zgwałconych kobiet, które zostało zamordowanych oczywiście po to, żeby nie mogły powiedzieć, kto je zgwałcił. Natomiast tych kilkaset osób, tych 280 osób w tym masowym grobie, wszystko wskazuje na to, że no, jeżeli zakopuje się ludzi w masowym grobie, to trzeba zaplanować. Ten grób trzeba wykopać, to jest ciężka praca. Potem trzeba zebrać tych wszystkich ludzi w jednym miejscu, dopiero tam ich zastrzelić, no przecież kto by ich nosił, taki kawał, nie? Dlatego też wydaje mi się, że ci ludzie mieli zostać zamordowani z tego powodu, że na przykład mogli być niebezpieczni dla rosyjskiej okupacji. No i teraz wydaje mi się także, że to było przygotowanie pod osłabienie lokalnego oporu i pod zacementowanie rosyjskiej władzy tamże. Ja szczerze wątpię, że rosyjska armia poważnie szykowała się do ucieczki z obwodu kijowskiego, co już się dokonało. Nie ma Rosjan w północnej Ukrainie w tej chwili. Oni, podobnie jak rosyjskie społeczeństwo, byli na pewno do ostatniej chwili okłamywani, że wszystko idzie ok, że wszystko idzie zgodnie z planem. Dlatego też otrzymywali rozkazy takie, jakby mieli kontynuować okupację. Prawdopodobnież w ostatniej chwili mogło się okazać, kiedy już dla wszystkich było oczywiste, że no nie będą w stanie utrzymać tego terytorium i że przegrywają bitwę o Kijów, to wtedy mogli część osób zabić na zasadzie zemsty. Albo tak jak te zgwałcone kobiety, one mogą zostać zgwałcone i zamordowane w ostatniej chwili. Na zasadzie takiej, że nikt nam już nic nie zrobi, bo my i tak sobie stąd idziemy. Oczywiście jest jeszcze jeden powód, dla którego można robić takie rzeczy. A powodem tym jest steroryzowanie mieszkańców innych miast. Bo oni doskonale sobie musieli zdawać sprawę z tego, że to wyjdzie na jaw. Że wykopanie masowego grobu na łące, czy na trawniku pod cerkwią, który widać z satelity, oni doskonale wiedzą, że to widać z satelity, to jest wysłanie pewnego sygnału. Bądźcie grzeczni, albo będziemy was mordować. W sensie, bądźcie grzeczni cywile na okupowanych terytoriach. Oczywiście skutek tego, moim zdaniem, będzie całkowicie odwrotny. Bo po czymś takim ja sobie nie wyobrażam, żeby mieszkańcy jakiegokolwiek ukraińskiego miasta nie wzmożyli swojego oporu przeciwko rosyjskiej armii, wiedząc, że to się może przydarzyć także im, że oni teraz już dosłownie walczą o własne życie. Dlatego też, jeśli Rosjanie teraz będą atakować, to w każdym kolejnym ukraińskim mieście spodziewałbym się tego, że zwykli cywile będą chociaż butelki z benzyną brać po to, żeby tych armię orków powstrzymać. Bo w momencie, kiedy będą okupowani, no to może im się też przydarzyć. I absolutnie bym się nie zdziwił, gdybyśmy podobne doniesienia jak z Buczy otrzymywali z innych miejsc, innych miast w Ukrainie, z innych miast, które dostały się pod rosyjską okupację i z których to ta okupacja zostanie przegoniona. Absolutnie mnie to nie zdziwi. A natomiast jeżeli chodzi o samą Buczę, to jest to ten punkt przełomowy w tej wojnie, bo do tej pory no to była interwencja, to były konflikty, różnie to miękkimi słowami nazywano. Natomiast wszyscy, którzy chcieli jakkolwiek tłumaczyć to, co robi Rosja, mogli mówić, ok, tutaj Rosja zabezpiecza swoje przedpole i tak dalej. Natomiast po tych setkach zamordowanych bestialsko ludzi, no trudno będzie cokolwiek tłumaczyć. To znaczy teraz, jeżeli nie nastąpią na Rosję naprawdę jakieś potężne sankcje, jeżeli nie potraktujemy Rosji jako po prostu pariasa, którego trzeba izolować od cywilizowanego świata, no to przegraliśmy moralnie to wszystko. No teraz jest poniedziałkowy poranek i mam nadzieję, że we wszystkich cywilizowanych krajach zbierają się teraz specjalne posiedzenia rządów, czy tam parlamentów, czy kogokolwiek, kto podejmuje decyzje i radzą, co teraz zrobić, bo od czegoś takiego po prostu już nie wolno odwracać oczu, nie wolno tłumaczyć, że no tam toczy się konflikt rosyjsko-ukraiński, albo że Rosja cokolwiek ma prawo robić. Nie, no to jest koniec. Znaczy, oni w tym momencie, znaczy nigdy moralnie nie byli zwycięzcami w tej wojnie oczywiście, ale w tym momencie przegrali resztki. I w tej chwili Rosja udowodniła po prostu po raz kolejny, że jest krajem barbarzyńskim i no, nie wolno stosować wobec niej żadnej taryfy ulgowej. Zdjęcia tych trupów na ulicach, zakopanych w dołach byle jak, czy w tych studzienkach, one już obiegły świat i te zdjęcia będą przypominać wszystkim decydentom, że z takim właśnie krajem mają do czynienia, z takim właśnie krajem robią interesy. Tymczasem zdjęcia te oczywiście nie pojawiły się w węgierskich mediach, gdzie wczoraj miały miejsce wybory parlamentarne i Viktor Orban zdobył 50% głosów, co dzięki magicznej zupełnie ordynacji wyborczej i systemowi mieszanemu okręgów wielomandatowych i jednomandatowych sprawia, że Fidesz ma 68% miejsc w parlamencie, czyli większość konstytucyjną. Ten sam Orban, który to wraz z Putinem mówi miło, ciepło i wszystko jest ok i my nie chcemy, żeby gaz drożał. No więc Węgrzy, mimo że żyją w kraju, w którym mają dostęp do innych mediów, ale państwowe media, a państwowe są praktycznie wszystkie, nie podają informacji z Ukrainy, więc żyją w przekonaniu, że jest ok, Orban jest ok, Orban nas nie chce wplątać w tę złą wojnę, która nie jest naszym interesem. Wczoraj też miały miejsce w Serbii, wszystko wskazuje na to, że dotychczasowy prezydent i też ziomeczek Putina, Aleksandar Vučić, wygrał te wybory, a jego partia, serbska partia postępowa, także wygrała te wybory, acz chyba nie będzie miała samodzielnej większości. Także pierwsze wybory w naszej okolicy, które odbywają się w trakcie trwania tej wojny i symboliczny dzień po odkryciu setek zamordowanych ludzi w Buczy, no idą po myśli Kremla, że tak powiem. Natomiast wracając do samej Buczy, Bucza była takim bogatym przedmieściem Kijowa. Tam mieszkali ci bogaci ludzie, tak zwana klasa średnia i średnia wyższa. Tam sobie budowali swoje ładne domki, tam wypełniali swoje domki dobrymi sprzętami, które teraz im zostały zrabowane, bo rosyjska armia no, chodziła od domu do domu i rabowała co się dało. W Mozyrzu, to już jest miasto na Białorusi, blisko granicy z Ukrainą, widziałem filmik z biura obsługi przesyłek, no, do spedycyjnego biura, gdzie się wysyła paczki w głąb Rosji. No, było ono pełne od podłogi po sufit paczek, pralek, telewizorów i innych rzeczy, które rosyjscy żołnierze wysyłali do domów. I oni teraz będą siedzieć sobie całą rodziną i oglądać ten telewizor, który tatuś przywiózł z Ukrainy. będą robić pranie w pralce, która mogła być świadkiem gwałtu na przykład, no? Albo mogą robić sobie jedzenie z mikrofalówki, która stała w kuchni w trakcie, kiedy tatuś z kolegami i tak dalej, no? Pomyślcie sobie chwilę o tym, że te przedmioty będą z tymi ludźmi teraz. I ciekawe, czy oni będą zadawać pytanie ojcu, synowi, bratu, a skąd wziąłeś ten telewizor? I on pewnie powie, no był sklep, była rozbita witryna, każdy wziął jeden, to ja też wziąłem. Ciekawe, czy powiesz szczerze prawdę, co zrobił, żeby ten telewizor mieć, kogo skrzywdził, jak. Tego raczej nie zrobi, chyba że w jakimś alkoholowym amoku wygrażając komuś, że zrobię tobie to, co zrobiłem takim jednym Ukraińcom w Buczy. A może wcale, nie wiem. Mam nadzieję, że tych zbrodniarzy koszmary będą dręczyć do usranej śmierci i po prostu sami na siebie ukręcą sznur. Bo oczywiście żadna sprawiedliwość ich nie sięgnie. Jest niewyobrażalne, żebyśmy zmusili Rosję do wydania rzeźników z Buczy, bo to się po prostu nie wydarzy. Trzeba byłoby zaatakować Rosję, zdobyć ją i okupować, a przecież to jest niemożliwe, no, nikt tego nie zrobi, nie? Natomiast trzeba by nową hordę mongolską wynaleźć albo nowego Zygmunta III Wazę. Natomiast ważna jest też inna rzecz a propos rzeźników z Buczy. Wszystko wskazuje na to, że oddział, który dokonał tych masakr, to jednostka 51460 64 Brygady Zmechanizowanej, która to pochodzi z kraju chabarowskiego. I pojawiły się już nawet zdjęcia przedstawiające ten oddział i widać na nich twarze młodych chłopaków o lekko skośnych oczach, ewidentnie jakiś rdzenny naród syberyjski. Natomiast ich dowódcą jest podpułkownik Azatbek Asanbekowicz Omurekow. To jest ciekawa sprawa a propos tego wszystkiego, mianowicie ten element rasowy. Bo moim zdaniem to nie jest przypadek, że oddział złożony z Ewenów, Ewenków, Nieńców albo innego narodu mieszkającego w kraju chabarowskim został wyselekcjonowany do dopuszczenia się tych zbrodni. I moim zdaniem było to absolutnie cyniczne od początku do końca. Bo z jednej strony, jak już wam wspominałem wcześniej, mniejszości etniczne są nadreprezentowane w rosyjskiej armii z tej prostej przyczyny, że przede wszystkim są one generalnie biedniejsze i dużo trudniej im jest zebrać kasę na łapówkę dla lekarza albo na łapówkę dla jakiegoś urzędnika wojskowego, żeby uniknąć poboru, ale też z drugiej strony oni zazwyczaj żyją na obszarach gorzej rozwiniętych, gdzie panuje większa bieda i po prostu pójście do armii jest z biznesowego punktu widzenia rozsądnym wyborem. To jest raz. Z drugiej jednakowoż strony, moim zdaniem, zostali oni do tego wybrani także dlatego, że Putin zdaje sobie sprawę, że my tu na Zachodzie jesteśmy bardzo politycznie poprawni, wszyscy jesteśmy lewakami i tak dalej. Czyli wszyscy ci, których on nie sponsoruje. W związku z powyższym, jak zobaczymy, jak się dowiemy, że dokonali tego Nieńcy, Udegiczycy, Orochowie, nie wiem jaki to jest naród, to będzie nam ich trudniej krytykować, bo się będziemy bali oskarżeń o rasizm. I podejrzewam, że tam to cynicznie wykorzystał. Poza tym, w razie czego zawsze będzie mógł powiedzieć, a przecież nacjonalistyczna spirala się w Rosji nakręca od lat, że to nie byli Rosjanie, tylko jak ktoś tam dzicy, źli Azjaci tego dokonali i to oczywiście nie zostało im zlecone, oni sami w swoim dzikim szale to zrobili. Nie? Znaczy, takie coś wyczuwam, że jest możliwe, bo polityka przy takich sytuacjach Putina jest oczywista. Po pierwsze zaprzeczyć, że cokolwiek się takiego wydarzyło. Jak już dowody są absolutnie niezbite, to podważać jakieś drobne szczegóły, co już się dzieje, bo na przykład na jednym z nagrań, gdzie ukraińscy żołnierze wjeżdżający do miasta, omijający trupy leżące na drodze, nagrali to wszystko, a któryś, zdaje się, Pieskow, czy ktoś tam powiedział, że no tam było widać, że jeden z tych trupów, to mu się ręka ruszyła. Nie jest to oczywiście prawdą, ale tego typu teksty mają sugerować, że Ukraińcy to wszystko zainscenizowali. Mam nadzieję, że jest jakiś snajper, który czeka na Pieskowa, bo kula w łeb mu się należy za takie słowa. W każdym razie, jak już jest taka sytuacja, że są filmy, ludzie są oburzeni i tak dalej, i kontynuowane jest podważanie jakichś tam szczegółów, zawsze można powiedzieć, dobra, to się nie wydarzyło, ale jeśli się wydarzyło, to się należało, bo to byli ludzie, którzy, nie wiem, dokonywali zamachów na rosyjską armię albo byli faszystami i członkami pułku Azow, bo w rosyjskiej optyce pułk Azow to jest w ogóle chyba z 10 milionów ludzi, bo on jest wszędzie. Jak już to się nie uda, no to zostaje mówić okej, to nie było polecenie, to była swawola żołnierzy. Zobaczcie, to są jakieś dzicy Azjaci, którzy, prawda, których się nie dało utrzymać w ryzach. Tak widzę kolejne linie obrony. Poza tym, z racji tego, że oni są z kraju Chabarowskiego, kraj Chabarowski leży nad Pacyfikiem, to jest dokładnie drugi koniec Rosji. To też pokazuje, jaka jest desperacja, żeby ściągać armię zewsząd, skąd się tylko da. I teraz jak spojrzycie sobie na oficjalne dane demograficzne kraju Chabarowskiego za 2010 rok, to 92% ludności są Rosjanie, 2% Ukraińcy. Potem jeszcze jest 0,5% Tatarów, Koreańczyków i 0,5% Białorusinów. Więc etnicznych, że tak powiem, syberyjskich ludów w kraju Chabarowskim jest około 4%. I największe są na Najowie, to jest 0,8%, to jest w warunkach kraju Chabarowskiego zdaje się 17 tysięcy ludzi. Mimo tego, że te, bo kraj Chabarowski ma 1 400 000 ludzi, czyli trochę więcej od opolskiego, a wielkość ma, no, ogromny jest powierzchniowo, ponieważ powierzchni ma on 788 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli 2,5 Polski, albo 79 opolskich. W każdym razie jest on ogromny i mega, mega pusty. Tam są dwa większe miasta, w sensie Chabarowski i Komsomolsk nad Amurem i to w sumie tyle. A oprócz tego są jakieś tam malutkie miasteczka i to wszystko jest bardzo, bardzo rzadko zaludnione. I mimo tego udało się z tego kraju Chabarowskiego zebrać cały oddział złożony tylko i wyłącznie z lokalnej syberyjskiej rdzennie ludności. A ponieważ zarówno oni, jak i ich dowódca to nie są etniczni Rosjanie, no to łatwo z nich będzie zrobić kozły ofiarne. Wielu z nich pewnie, odurzonych jeszcze gorzałą albo czymś takim, cieszyło się, że ma wolną rękę na rabowanie telewizorów i pralek i tak dalej. Wielu z nich cieszyło się, że będą mogli przywieźć wojenne wspomnienia do domu, że mogą bezkarnie gwałcić i tak dalej, bo oczywiście normalny człowiek takich rzeczy nie robi, ale jak normalny człowiek jest wystawiony przez lata całe swojego życia na chamską indoktrynację ze strony państwa, a przecież to się dzieje od lat, z drugiej strony potem wkłada mu się do głowy, że Ukraina to jest największy wróg Rosji i chce Rosję zniszczyć, to są sami faszyści, a wiecie, że faszyści są najgorsi i nasi dziadkowie pokonali faszystów, zwrócili nas zabić, a teraz ten faszyzm się odradza w Ukrainie. Czyli rodzi się jakaś nienawiść w nim, aż w końcu dajesz mu broń do ręki i on przez miesiąc walczy, prawda, przez miesiąc strzela. No i po miesiącu na froncie można zacząć mieć problemy z kompasem moralnym już do reszty. I wtedy mówisz mu, słuchaj, to są wrogowie Rosji, masz wolną rękę, rób co chcesz, te kobiety są twoje. No i wtedy to jest takie właśnie metoda salami. Kawałeczek po kawałeczku, bo gdyby wziąć normalnego człowieka, wyjąć go gdzieś tam z głębi kraju Chabarowskiego i powiedzieć, to są Ukrainki, które możesz zgwałcić, to by tego nie zrobił. No ale jak się go odpowiednio przygotuje, obrobi, potem wsadzi się go w warunki wojenne, a przecież coś dziwnego dzieje się z ludźmi na wojnie, że oni zupełnie tracą ten kompas moralny, jak już mówiłem, to wtedy jest to możliwe. I teraz ci chłopacy 20-letni, prawda, to zrobili to, co zrobili, a będą musieli z tym żyć, mam nadzieję, że będą z tym, że im się żyło źle. Natomiast ważne jest to, że na pewno nie jest to przypadkiem, że oni zostali wybrani do tej zbrodni i na pewno nie jest przypadkiem też to, że to dokonało się w Buczy właśnie, czyli bogatym mieście. To miało być potężny sygnał do Ukraińców. A propos tego, że opór jest daremny, bo i tak was będziemy okupować, albo też, jeżeli oni szykowali się już faktycznie do odwrotu, to żeby dać sygnał do innych ukraińskich miast, że wam też się to przydarzy, jeżeli nie będziecie grzeczni. Dla mnie jest to tym bardziej przerażające, bo to właśnie z Buczy Uciekła 2 tygodnie temu Ania, która to teraz mieszka sobie na wsi pod Warszawą u rodziców jednego z was, moi drodzy, która strasznie była straumatyzowana, aczkolwiek wtedy, kiedy ona była w Buczy, to jeszcze nie mordowali przypadkowych ludzi na ulicy. I kiedy myślę sobie o tym wszystkim, to myślę sobie, jak blisko ona było tego, żeby także stać się ofiarą. Kolejną z ofiar Buczy, bo przecież wystarczyłoby, żeby nie uciekła 2 tygodnie temu z Czerwonym Krzyżem do Kijowa. Gdyby chciała zostać tam dłużej, bo bałaby się uciekać do Kijowa. Ona mogła być jedną z nich. Czy to mnie strasznie osobiście dotyka, bo przecież ja jestem z nią w kontakcie i wiem, że ona jest teraz bezpieczna, ale to ona mogła być jedną z tych rozrzuconych, prawda, na Buczańskiej ulicy zwłok. Oczywiście może pojawić się także jeszcze jeden wątek propagandowy rosyjski. Poza zaprzeczaniem, że Bucza się wydarzyła, poza twierdzeniem, że to sami Ukraińcy zainscenizowali albo sami Ukraińcy pomordowali swoich, żeby oskarżyć Rosję, to jeszcze jest możliwa taka narracja, że, tak jak mówiłem, to zrobili żołnierze bez absolutnie żadnych poleceń, po prostu sami stwierdzili, że się będą bawić i po to właśnie pewnie był potrzebny oddział złożony z Ewenów czy Ewenków albo Jakutów, bo można powiedzieć, ok, oni zerwali się ze smyczy, to na pewno nie było polecenie przełożonych. Znaczy, nie wierzcie w takie rzeczy, bo o ile podczas II wojny światowej w każdym oddziale był oficer polityczny, służył do tego, żeby wszystkie rozkazy zatwierdzać, bo wszystkie rozkazy musiał zatwierdzić oficer wojskowy i oficer polityczny, ale także służył on do kontrolowania tego, co robią oficerowie wojskowi i wysyłania informacji bezpośrednio do aparatu partyjnego. W tej chwili nie ma oficerów politycznych, w tej chwili w wojsku są KGBiści. I KGBiści wysyłają informacje do centrali KGB na Łubiance. W związku z powyższym nie jest możliwym, żeby jakiś oficer podjął decyzję o wymordowaniu kilkuset ludzi i o tym nie wiedziała centrala. Znaczy, rozkaz przychodzi z centrali i oni to robią. Gdyby jakiś oddział stwierdził, że teraz on chce wymordować kilkaset osób i okraść ludziom domy i zniszczyć całe miasto, no to co najmniej władza by o tym wiedziała, ale to oczywiście nie jest możliwe, żeby ktoś taki rozkaz podejmował oddolnie. Rozkazy w rosyjskiej armii przychodzą odgórnie. I tak jak w trakcie II wojny światowej z centrali przychodziły rozkazy do rosyjskich żołnierzy, żeby gwałcili niemieckie kobiety w zemście za to, co Niemcy zrobili w Związku Radzieckim, tak i teraz taki rozkaz na pewno przyszedł z góry. W Rosji nic nie dzieje się bez rozkazu z góry. Nic. I nie jest możliwym, żeby jakikolwiek oddział podejmował jakąkolwiek decyzję samodzielnie. Po prostu nie. Tak samo jest z oligarchami. Wszyscy są sterowani przez Putina. I nie jest możliwe, żeby któryś nagle powiedział, że uważa inaczej, że jest niezależny i tak dalej. Po prostu nie. W scentralizowanym państwie terroru zarządzanym przez KGB nie może być inaczej. Dlatego też to, co się wydarzyło w Buczy, obciąża bezpośrednio najwyższe władze rosyjskie z prezydentem Putinem włącznie. Mam nadzieję, że to nie umknie nikomu i że dzisiaj zapadną jakieś ważne decyzje w europejskich krajach o tym, że, no, że koniec już gadania z Rosją, koniec cackania się z nimi, czas dokręcić śrubę. I na przykład zakaz importu rosyjskiego gazu od w tej chwili, tu i teraz, no to jest takie absolutne minimum, co można zrobić. Trudno mi jest sobie wyobrazić sytuację, w której przejmujemy się cenami paliw, wiedząc, co rosyjska armia robi w Ukrainie. To bardzo jednowątkowy odcinek dzisiaj, ale no, nie jestem w stanie myśleć o niczym innym w kontekście tej wojny teraz. Także dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.